trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzydziesta niedziela zwykła. Z Księgi Wyjścia. Jeśli by się on żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Z Psalmu 18. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia słowa, właściwie jak przed tygodniem, mogłaby oprzeć się na samej Ewangelii. Ale na szczęście mamy też trzy teksty, fragment Księgi Wyjścia, fragment Psalmu 18 i kilka wersetów z pierwszego z zachowanych listów apostoła narodów do Tesaloniczan, po to, by nam je wyjaśniły albo wprowadziły nas w to, co jest kwintesencją nauczania Jezusa, co jest tym właściwym zrozumieniem Boga, który objawia się człowiekowi. Dlatego właśnie dzisiejsza liturgia rozpoczyna się od konkretnego polecenia, przykazania danego człowiekowi, aby był bratem dla drugiego. To znaczy, może nawet nie tyle chodziło o brata czy bliźniego, ale żeby nie był zmorą drugiego człowieka, że tak pozwolę sobie trochę kolokwialnie powiedzieć. Tak rozpoczyna się ten 20 werset 22 rozdziału Księgi Wyjścia. Nie będziesz gnębił ani uciskał tych, którzy do ciebie przychodzą, bo pamiętaj, że byłeś przybyszem w ziemi egipskiej. To, na co często Bóg zwraca uwagę, na co zwraca uwagę cała Biblia, aby pamiętać, to znaczy zostawić w swoim sercu, zastanawiać się nad tym i patrzeć na teraźniejszość, modlić się o przyszłość, wiedząc, co działo się wcześniej. To rozpamiętywanie czy pamiętanie jest dobre i jest zgodne z myśleniem Boga, z Bożym pragnieniem wobec każdego z nas, właśnie wtedy, kiedy prowadzi nas do tego, by przekraczać trochę siebie, by nie pozostawać na laurach, by nie powiedzieć sobie, już wszystko zrobiłem, już nie muszę nad niczym pracować. Mam dobre oparcie, mam dobre podparcie życiowe, mam właściwe fundamenty, wszystko jest w porządku. W ostatnim tygodniu we fragmentach listu do Rzymian święty Paweł przestrzegał nas przed tym, żebyśmy nie mówili sobie, że wszystko jest w porządku, abyśmy dobrze się sobie przyglądali. Zatem mamy w tę niedzielę, 30. niedzielę w ciągu roku, okazję daną przez samego Boga, by przyjrzeć się sobie także przez swoją przeszłość, przez tę przeszłość, która jest objawiona w Biblii, która dotyczy również każdego z nas, pomimo tego, że nie jesteśmy sensu stricte z narodu wybranego i nie żyliśmy w czasach Mojżesza. Ale przecież jasnym jest, by nie uciskać i nie gnębić tych, którzy do nas przychodzą. Można to przełożyć też już na sferę duchową, na to doświadczenie ducha i doświadczenie grzechu i miłosierdzia, które nie jest obce nikomu z nas. Jak by to wyglądało? Bóg mówi, nie będziesz uciskał czy gnębił, nie będziesz wypominał, nie będziesz upokarzał grzesznika, bo sam byłeś grzesznikiem. Byłeś w niewoli Egiptu, byłeś w niewoli grzechu, byłeś zakładnikiem diabła, więc miej miłosierdzie. Nie będziesz krzywdził innych, bo ja to usłyszę, bo ja na to zwrócę uwagę. Wystarczy, że skrzywdziłeś już mnie. A przecież każdy z nas nie raz krzywdził Boga osądami, złym myśleniem, fałszywym obrazem Ojca, który jest w niebie i tak dalej, i tak dalej. To są konkretne krzywdy. Zabiliśmy Mu Syna i za to jest odpowiedzialny każdy z nas. Święty Paweł przypomniał też w zeszłym tygodniu nie tylko mieszkańcom gminy chrześcijańskiej w Rzymie, ale każdemu z nas, że naprawdę jesteśmy grzesznikami, a zapłatą za grzech jest śmierć. I to, że my żyjemy, zawdzięczamy jedynie miłosierdziu Boga, temu usprawiedliwieniu przez wiarę. Usprawiedliwieniu, które przynosi nam Chrystus. Jeśli zgadzam się na to, jeśli w to wierzę, jeśli przyjmuję to usprawiedliwienie, wtedy idę ku zbawieniu. I dlatego wziąłem we wprowadzeniu ostatni wers, czy właściwie jego fragment, 26 wersetu tego dzisiejszego czytania, który dotyczy żalu drugiego człowieka, jego żalu wobec mojego zachowania i tej obietnicy Bożej. Usłyszę go, bo jestem litościwy. Chcemy liczyć na litość Boga. Chcemy liczyć na miłosierdzie. Chcemy liczyć na to, że kiedy podchodzimy do konfesjonału i prosimy o rozgrzeszenie, wyznając swoje grzechy, że nie spotkamy się z odmową. Oczywiście chodzi też o spełnienie warunków, ale przede wszystkim nie spotkamy się z odmową miłości, że Bóg, również przez osobę tego szafarza sakramentu pokuty i pojednania, przez osobę tego księdza, nie spojrzy na nas złym okiem, nie będzie nas wytykał palcami. Dlatego tak ważne jest to zapewnienie komfortu tajemnicy spowiedzi. Wy tego doświadczacie i ja tego doświadczam, kiedy się spowiadam. Kiedy idę do jednego z moich braci i wypowiadam to, co we mnie najgorsze, to, co we mnie jest grzechem, moje upodobania do grzechu, mój brak miłosierdzia, moje gnębienie innych, ucisk, krzywdę i tak dalej, to wszystko, co we mnie nie jest Boże i liczę na miłosierdzie. I liczę na to, że Pan to usłyszy i dlatego, że jest litościwy, mi to odpuści. Nie dlatego, że byłem porządnym człowiekiem czy dobrym człowiekiem. I to jest istota pierwszego czytania. Pamiętaj, że miałeś doświadczenia zła, grzechu, śmierci. Pamiętaj, że byłeś zakładnikiem w niewoli demonów. Nie zapomnij o tym. Nie rozważaj tego. Nie martw się tym, niech to nie będzie siłą napędową twojego życia, że cały czas będziesz się oskarżał, demon oskarża, to wystarczy. Co zostało odpuszczone, zostało zapomniane przez Boga, ale wiedz, że jesteś do tego zdolny, że jesteś zdolny do grzechu i dlatego właśnie proś o miłosierdzie i bądź miłosierny, bądź znakiem miłosierdzia. O to chodzi w tym przykazaniu miłości bliźniego, które pojawia się tak konkretnie w Księdze Kapłańskiej w 19 rozdziale, by tych, którzy są moimi bliźnimi, rzeczywiście kochać, by wejść w miłość, by mieć również miłosierdzie. Ale pierwszym i najważniejszym, powtórzone prawo, 6 rozdział, wersety między 4 a 6, pierwsze i najważniejsze to miłuj, słuchaj, będziesz kochał. Będziesz kochał, będziesz przestrzegał przykazań. I dlatego pięknie, że dzisiejszy psalm responsoryjny to właśnie psalm 18. Tylko kilka wersetów. 2, 3, 4, a potem 47, 51, fragment 51 wersetu tego psalmu. Cały psalm jest piękny i warto do niego zajrzeć, warto zanurzyć się w tej modlitwie, w tym uwielbieniu, niezwykłym uwielbieniu Boga, które rozpoczyna się od słów miłuję Cię, Panie, kocham Ciebie, mocy moja, opoko moja, twierdzo mój Wybawicielu. Pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana, swego Boga. Słuchaj, Izraelu, będziesz miłował Pana. Dlatego chcę kochać, chcę miłować, chcę uczynić tę miłość przykazaniem, moim przykazaniem. Przykazaniem, czyli tą przestrzenią, wobec której, czy do której odnoszę się z ogromną pasją, której się poświęcam, bo to będzie przykazanie. Przykazanie miłości, czy Boga, czy drugiego człowieka, czy czegokolwiek innego, będzie się objawiać tym, do czego jestem przywiązany, czemu się poświęcam, do czego lub do kogo podchodzę z ogromną pasją. Dlatego tak ważne jest, by sobie to dzisiaj uświadomić, by o tym dziś na nowo powiedzieć naszemu Bogu. Kocham Cię, miłuję Cię, może właśnie bardziej kocham Cię, lubię z Tobą przebywać, chcę być z Tobą i zobaczyć, czy to rzeczywiście, czy to jest moją pasją, czy ja autentycznie poświęcam siebie tej miłości, czy jestem nią zafascynowany, czy chcę tej fascynacji, czy być może już mi ona spowszedniała. warto o tym pomyśleć, bo skoro my poświęcamy wiele energii, czasu, swojego zdrowia, siebie samych, różnym rzeczom, oddajemy im swoje serce, a nie robimy tego wobec Boga, to warto dzisiaj pomyśleć, czy tak normalnie po ludzku nawet to się opłaca. Skoro mówimy, składamy deklaracje, a za słowem, za deklaracją, za podpisem nie idzie rzeczywistość życia, codziennego życia. Na to warto zwracać uwagę. Zawsze. I warto też przyjrzeć się tej pasji miłości Boga pod jeszcze jednym kątem. Bo mogę czytać Biblię, mogę, tutaj będę mówił o swoim posługiwaniu jako księdza, mogę głosić rekolekcje, mogę odprawiać msze, głosić homilie i tak dalej, robić to, co do mnie należy, co wynika z obowiązków mojego stanu. Mogę to robić dla Chrystusa, żeby Go poznać, żeby z Nim być, ale mogę równie dobrze mieć inną motywację. Ta pasja Bogiem czy Jego Słowem może być podparta tym, żeby być zapraszanym, żeby być zauważonym i tak dalej. Czyli ona może być podparta mną samym. Mogę być egoistą w pragnieniu bycia z Bogiem, a mogę wszystko oddać i wszystko stracić po to, żeby być z Nim autentycznie. I to samo dzieje się w rodzinie, to samo dzieje się w miejscu pracy. Motywacja, cel, to, co jest na końcu. Czy chcę być szczęśliwy i coś osiągnąć, by coś znaczyć samemu? Czy chcę być szczęśliwy, bo nie chcę tracić Boga i On jest moim szczęściem i zaczynam to odkrywać i widzę to i rozwijam się w tym odkrywaniu Boga, bo przecież nie mam tego odkrycia raz na zawsze. Pogłębiam je, odnajduję z zupełnie innej strony. Tak jak Bóg przychodzi do nas w różnych sytuacjach, z różnych stron, objawia nam siebie w rozmaity sposób. To jest psalm, który dziś daje konkretny kierunek. Kocham Cię, Panie, kocham Ciebie. I na podstawie tej miłości, między innymi przekazanej tak fantastycznie przez psalmistę, święty Paweł w liście do Tesaloniczan również mówi o niej, o tym przyjęciu słowa wśród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. Z jednej strony ucisk, a z drugiej strony ogrom radości w Duchu Świętym. I dlatego mieszkańcy Tesalonik, ta gmina chrześcijańska, staje się znakiem i świadectwem dla całej Azji, dla Macedonii, dla Achai, dla tamtych krain. Okazaliście się wzorem, bo byliście naśladowcami Pana i naszymi, bo nasze życie jest poddane Bogu. I apostoł Paweł mówi tu bardzo konkretnie i bardzo wyraźnie, nie tylko chwaląc Tesaloniczan, ale mówi właśnie o tym, co najbardziej istotne, o przyjęciu słowa, o tym, że słowo staje się ciałem, słowo staje się życiem. To jest przyjęcie Chrystusa, radość Ducha Świętego. Nie to, że muszę teraz stawać się lepszym, muszę być jakimś człowiekiem, muszę być godnym miana chrześcijanina, ale odkrywam słowo, przyjmuję je, widzę ogrom wartości i ogrom łaski, jaka wiąże się ze słuchaniem słowa, z poznawaniem Chrystusa w Kościele, z odkrywaniem Jego łaski dla braci i sióstr, którzy stoją obok mnie na Eucharystii. I to mnie powala na kolana, to mnie nie przygnębia, ale przygniata poznaniem miłości, która wymyka się, która przekracza kompletnie moje wyobrażenia. I to wyzwala uwielbienie, to wyzwala radość, to uwalnia mnie ode mnie samego. To właśnie uwalnia mnie od egoizmu i od pychy. Ta miłość Boga rozlewana w moim sercu, w sercu moich sióstr, moich braci, tych wszystkich, którzy są obok, którzy wcale nie muszą mi się podobać. Ja nie muszę ich lubić, bo przecież jest jasne, że nie każdy będzie odpowiadał mojemu wyobrażeniu. Na wielu będę się zżymał, o niektórych nawet będę miał jakieś dziwne, czasami albo często niepochlebne zdanie. Ale kiedy staję wobec Boga, kiedy staję w sakramentach, kiedy staję w Eucharystii, to są moi bracia, to są moje siostry w Chrystusie. Ja tutaj już nie mam nic do powiedzenia. Jeśli chcę autentycznie kochać Boga, wtedy automatycznie widzę Kościół jako wspólnotę. Może słabą, może z wieloma niedociągnięciami, może w takich sytuacjach, które budzą mój wstyd, zażenowanie, może nawet są dla mnie gorszące. Ale to jest jedno ciało. To jest jedno ciało. Dlatego nie będę ranił, chciałbym tak żyć. Nie będę mówił o tym, co jest też pragnieniem mojego serca i co odkrywam w tej dzisiejszej liturgii słowa. Chciałbym tak żyć, by nie ranić drugiego, bo jesteśmy jednym ciałem. I jest jasne, że jeśli coś się stanie mojej ręce czy mojej nodze, na przykład zostanie połamana w wypadku, to ta noga nie będzie miała pragnienia, żeby połamać też tę drugą, bo teraz jest jej gorzej. A ile razy w mojej głowie pojawiają się takie myśli wobec innych sióstr i braci, albo coś, co nie ma nic z Ducha Chrystusowego. Skoro jesteśmy jednym ciałem Jezusa, to Pan mówi wyraźnie. Święty Paweł to pokazuje. Przejdźmy zatem do Ewangelii. Zatrzymajmy się przy tym słowie, które jest dziś dla nas najbardziej istotne. Faryzeuszom nie wyszło pochwycenie Jezusa na błędzie, na jakichś słowach złej, nieprawidłowej nauce, więc próbują znaleźć jeszcze jeden motyw, jeszcze jedną przestrzeń. Odnoszą się do religii. To taki obosieczny miecz. Nie warto walczyć religią, bo może się okazać, że sami zostaniemy naprawdę głęboko poranieni. W każdym razie faryzeuszom nie udały się tak naprawdę poprzednie spotkanie z Jezusem, nie udały się pod kątem ich zamierzeń. Więc teraz, które przykazanie w prawie jest największe? Czemu się tak naprawdę najbardziej oddać? Co jest pasją? Obydwaj, i Jezus, i ten uczony w prawie, ten starszy, wiedzieli doskonale, co jest pierwsze, co jest najbardziej istotne. Pytanie zadane przez faryzeusza było retoryczne. Wszyscy wiedzieli, jaka powinna być odpowiedź. Czy on chciał się upewnić, czy chciał siebie usprawiedliwić, siebie samego w swoim życiu, w swoim postępowaniu, jak to usłyszymy w redakcji świętego Łukasza? Nie wiadomo i to nie jest istotne. Istotne jest to, co wypowiada Jezus. Bo do tej pory dekalog i prawo żydowskie pokazywało od strony negatywnej to, co jest zamierzeniem Boga, co jest prawem Bożym. Nie będziesz robił tego, nie będziesz robił tego, nie będziesz robił tego. Natomiast Jezus mówi inaczej. Jego odpowiedzią jest będziesz. Będziesz kochał Boga, będziesz kochał bliźniego. I właściwie na tym święty Mateusz zatrzymuje się zupełnie. Święty Łukasz wykorzystuje to pytanie i idzie dalej jeszcze. Mówi o tym, że faryzeusz zapytał wtedy, a kto jest moim bliźnim? I słyszymy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Święty Marek również daje podsumowanie tej odpowiedzi Jezusa przez stwierdzenie uczonego w piśmie. Tak, dobrze powiedziałeś, miłować Boga to pierwsze, najważniejsze, miłować bliźniego jak siebie samego. To też nie ma ważniejszych rzeczy niż te dwa przykazania. Natomiast Jezus oprócz tego pozytywnego spojrzenia na prawo, wiemy doskonale, demon oskarża, demon próbuje znaleźć to, co złe. Duch Boży zawsze przychodzi po to, by usprawiedliwiać, by odkryć to, co dobre, by spojrzeć z miłością na każdego, absolutnie na każdego, żeby odkryć to, co dobre. Ale Jezus używa tutaj jeszcze jednego, niezwykle istotnego dla mnie, bo to mnie zatrzymało w dzisiejszej liturgii słowa, stwierdzenia, na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy, jest zawieszone. W poprzednich tłumaczeniach, czy nawet w edycji świętego Pawła, zobaczymy, że to słowo kremasma jest tłumaczone jako opiera się, być opartym lub opierać się o coś. Jest szalona różnica między oparciem się o coś, a zawieszeniem się na czymś. Oprzeć się, tak, stanąć, mieć dobry fundament, przykazań na przykład, albo oprzeć się o krzyż. Jak najbardziej, to wszystko jest potrzebne, ale może też tak być, na co święty Paweł zwraca uwagę, kto stoi, niech uważa, żeby nie upadł, żeby się nie przewrócił, bo można być tak opartym, można być tak skupionym na tym, by dobrze stać, że nie zwraca się uwagi na drugiego człowieka, ale przede wszystkim człowiek może wpaść w pychę, w samouwielbienie, może chwalić się tym, że jest tak mocny, że już ma takie plecy albo ma takie oparcie, stoi tak wysoko, ma innych pod sobą i oni mu dają dobry fundament. Można interpretować, czy nawet nadinterpretować ten tekst, to słowo Jezusa, czy to rozumienie. Można teraz pójść w różnych kierunkach. Myślę, że to nie jest istotne. Zupełnie inaczej jest ze słowem zawiesić się, uchwycić się czegoś. Jeśli wyobrazimy sobie, że to przykazanie miłości Boga i bliźniego to lina spleciona z dwóch lin albo dwie liny rozciągnięte nad przepaścią i my trzymamy się tych lin po to, żeby nie spaść w przepaść, inaczej, zupełnie inaczej patrzy się na życie. Po pierwsze, jest konkretne ryzyko, ryzyko wiary. Po drugie, nie ma pewnego podłoża. To również uwalnia mnie od zniewolenia, od uzależnienia się od okoliczności życia, od sytuacji, od tego świętego spokoju czy ciepłego gniazdka. Ptaki mają gniazda, lisy mają nory. Nie mam się gdzie schować, nie mam bezpiecznego gniazdka, nie mam też takiego miejsca, gdzie nikt mnie nie zauważy. Mogę sobie bezpiecznie przeżyć albo przespać całe życie. Nie. Zawiesić się na Bożym prawie. Uchwycić się Go, żeby nie spaść w przepaść. Tu trzeba ogromnej siły, tu trzeba zaangażowania. Tu faktycznie człowiek widzi, że jego pasją jest przeżycie, jest przetrwanie. Czy tak właśnie jest, że moją pasją jest bycie z Bogiem, jest zbawienie? Czy to jest najważniejsza pasja mojego życia? I na jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo i tak ten komentarz jest jak zwykle dość długi. Słowo kremasma w Ewangeliach pojawia się jeszcze dwa razy. W takim negatywnym znaczeniu. Po pierwsze, u Mateusza 18 rozdział 6 wers, kontekst zgorszenia i burzenia wiary dziecka. Lepiej byłoby dla tego człowieka, który by gorszył małych, słabych w wierze, gdyby mu zawieszono kamień młyński i wrzucono w morze. Jasne, że gdyby tak się stało, człowiek umiera. Nieuchronna śmierć po wrzuceniu w morze i to jeszcze z takim obciążeniem kamieniem młyńskim. Drugie miejsce to Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 39 werset. Tam Łukasz mówi o buncie jednego z powieszonych na krzyżu, z zawieszonych na krzyżu, na drzewie. To jest ostateczność, to znaczy tam dotyka się ostateczności, bo było jasne, że ci ukrzyżowani na pewno umrą. Nieuchronność śmierci na krzyżu. Tak pomyślałem sobie, że to zawieszenie siebie na przykazaniach, to uchwycenie się przykazań bywa takim dobrym momentem śmierci. To jest to, co dzieje się w chrzcie. Kiedy zostajemy zanurzeni w wodzie, jesteśmy bliscy śmierci po to, żeby utopić grzech, żeby ten haust powietrza ponad powierzchnią wody był dla nas oddechem nowego życia, był tym tchnieniem ducha, który daje życie. Bo rzeczywiście, tutaj chodzi o to, by umrzeć dla pychy, dla egoizmu, dla swoich przyzwyczajeń, które często niestety wprowadzają nas albo są okazją do grzechu, do odejścia od Boga, do zamknięcia oczu na bliźnich, na braci i siostry. Jeśli chcę być odważny w miłości Boga i w dawaniu siebie drugiemu człowiekowi, wtedy rzeczywiście potrzebuję mocnego chwytu na Bożych przykazaniach. A wiemy doskonale, że nie tyle chodzi o jakieś liny, ale chodzi o dłonie Ojca, o dłonie miłości Boga, które wyciąga do każdego z nas. Chce nas uchwycić jeszcze mocniej niż my Jego i chce nas porwać do nieba. Prośmy o to, siostry i bracia, dla siebie nawzajem, o taką pasję miłości Chrystusa i doświadczenie, że Bóg z nieporównanie większą pasją chce każdego z nas porwać do swojego królestwa. Amen.
Bogu niech będą dzięki.